Wojciech Rusin, aktor Teatru Osterwy, aktor filmowy, teatralny, Monika Hemperek. Rozmawiamy dzisiaj o emocjach aktora, o wielkiej pasji, mówiłeś w poprzedniej godzinie, miłości do tego zawodu. Na pewno się nie pomyliłeś. To jest to coś, co masz w DNA i co kochasz. Ale mówimy o emocjach różnych, o tym, że może pojawić się stres, może się pojawić trema. Możemy za bardzo wejść w rolę, a role są różne. Czasami to są zwariowane, przerażające światy. Światy ludzi, którymi nie chcielibyśmy być. Bo nie każdy chce być Kubą Rozpruwaczem. Czy łatwo jest wyjść z takiej demonicznej roli, zostawić za sobą takie maski? Czy często słyszycie w domu tekst, gdzie ty jesteś, pod którą maską, zdejmij te maski z siebie, nie wiem gdzie jesteś, kim jesteś, jaki jesteś naprawdę, czy sami sobie zadajecie takie pytania? Mówię do ciebie i możesz też oczywiście w imieniu swoich kolegów powiedzieć, z którymi rozmawialiśmy.
Tak, rozmawialiśmy, jak byliśmy w teatrze, faktycznie w garderobie byliśmy tam we dwoje, tak naprawdę. Właśnie akurat za kolegów tu bym się tak troszeczkę jednak był ostrożny, dlatego że to jest tak mocno wszystko indywidualne i tak zależne od tego, w jakim miejscu jesteśmy jako ludzie, że to jest bardzo indywidualna sprawa. I ze swojej perspektywy mogę tylko powiedzieć, że nie wiem, u mnie nie jest jeszcze aż tak źle. W sensie, że przychodzę do domu i no wiadomo, że czasami jest człowiek jeszcze gdzieś tak nabuzowany, ale to już jest raczej jeśli chodzi o poziom głośności wejścia do domu. To nie wiem, czy to w miarę zrozumiale powiedziałem, ale poziom głośności, który nagle w domu zaczyna panować. Bo jednak ten głos jest już tak ustawiony przez tę chwilę, którą był na scenie, że przychodzimy do domu, a nadal mamy wrażenie, że nas musi słyszeć drugi balkon. I tu się zaczyna jakby jazda. Ale co mogę powiedzieć? To, że takie postaci typu właśnie Behemoth, już tu wcześniej wspomniany, czy w Nowym Wspaniałym Świecie Mustafa Mond, który jest taką postacią, no taką mocno demoniczną, ale stawiającą też ten swoją wizję świata, taką dosyć,
restrykcyjną.
Tak, nie każdemu odpowiadającą, nazwijmy to krótko, ale z takich postaci mi osobiście jest łatwiej się z nimi pożegnać do następnego dnia, niż z takimi, które są bardzo mocno prawdopodobne. Pamiętam, graliśmy tutaj w Lublinie, w Centrum Kultury, spektakl Ponowne Zjednoczenie Korei w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego. I tam grałem taką scenę z koleżanką Agnieszką z warsztatów terapii zajęciowej od pani Marii Brzezińskiej. Dobrze powiedziałem?
Marii Pietruszy.
Boże, Budzyńskiej. Boże, już mi się wszystko miesza.
Tak.
Tak. I to to było przerażające. Ponieważ to była nasza ostatnia scena w spektaklu. I tam sprawa była bardzo ciężka. Temat zresztą był bardzo ciężki, ponieważ ona polegała na tym, że moja postać lekarza, pielęgniarza, który pracuje w Domu Pomocy Społecznej, musiałem z Agnieszką przeprowadzić scenę, w której musiałem ją namówić do aborcji. I granie to z osobą nie zawodowym aktorem, tylko z osobą z warsztatów, oj, zostawiało we mnie mocne piętno na do rozstania się z postacią w domu. To było coś przerażającego. Ładunek emocjonalny był taki, że ja faktycznie wracałem i ja wiedziałem, że to jeszcze nie zdążyło wyjść. ponieważ poziom emocjonalności to wbrew pozorom, ja nie chcę powiedzieć, że to było trudne, ale to było niesamowicie wdzięczne. Ta scena była i to granie z Agnieszką było czymś niebywałym, bo to nagle człowiek z tej trudności, z tego trochę nie wiadomo, jak sobie poradzić trochę w tej sytuacji, no bo jest mi to bardzo odległe w taki sposób rozmawiać z osobą o jakimś stopniu niepełnosprawności, to...
Brałeś odpowiedzialność za tę drugą osobę, tak? Niosłeś też jej emocje.
Tak, ale to w ogóle... Znowu pojawiła się magia teatru. Nagle wytworzyło się coś takiego, że przestaliśmy, już będąc na premierze, przestaliśmy w ogóle czuć te jakąkolwiek różnicę między nami. Żadnej. Wszystko szło po prostu w pełni profesjonalnie i w pełni, nie wiedzieć dlaczego, ale tak jakby naturalnie. I ta naturalność, to prawdopodobieństwo tej sytuacji zostawia chyba takie największe piętno. Przynajmniej we mnie. Granie postaci abstrakcyjnych jest to o wiele łatwiejsze do zostawienia tego w garderobie, niż takie postaci, które...
W których się można przejrzeć?
Tak, że bardzo głęboko też musimy zajrzeć w głąb siebie, żeby pewne te obszary wydobyć z siebie. No i to fakt, jest to trudne. To jest dobre słowo.
Aktor musi zaglądać w siebie, w swoje emocje, poznawać te swoje ciemne, jasne strony.
Musi znać siebie. Wiadomo, że nigdy nie poznamy siebie, ale wydaje mi się, że najciekawszym w tym wszystkim jest to odkrywanie. Wiesz, że to jak odkryję coś, dotknę czegoś, okej, trafiłem, to jakby poznawanie siebie też z innych elementów składowych zaczyna być ciekawe i człowiek tak zaczyna drążyć, a może tu. Fajnie, jeżeli ma ku temu też okazję, prawda, na scenie.
Wiadomo, trudne i niekomfortowe jest mówienie o kolegach i to doskonale rozumiem, ale są na przykład mistrzowie, którzy o sobie opowiadali, albo są jakieś biografie, autobiografie znanych aktorów, którzy też mówią, piszą tam o swoich emocjach. Sięgałeś po taką literaturę, po takie opowieści? Niespecjalnie się tym inspirowałeś?
Nie. Jakoś nawet jeżeli czytałem, gdzieś mi wpadła w ręce jakakolwiek biografia, to jakoś to przemijałem. Jestem niestety też w tym zawodzie i no nie wiem, jakoś staram się, nie wiem, nie patrzeć, nie szukać sposobu u innych, skoro póki co mój jest skuteczny.
W swoje zasoby.
No raczej tak. Póki co wolę zaglądać gdzieś w siebie, niż patrzeć gdzieś tam jak kto. Wiadomo, że od starych mistrzów zawsze się uczyło i bycie z nimi na scenie to jest olbrzymia przyjemność przede wszystkim. Ale nie, tu akurat nie podglądaliśmy. Znaczy przynajmniej ja nie podglądałem, jak sobie kto radzi ze stresem. Jakoś od początku nie było mi z tym źle. Stres mnie bardziej napędza do działania, bardziej mnie pcha na scenę niż zatrzymuje w kulisie.
Stres, a inne emocje?
No to jest piękne dotykać czegoś takiego, będąc na scenie, ale wtedy ja przynajmniej wyłączam świadomość tego, że ktoś tam jest. Prawda? Że jeżeli dotykam już rzeczy takich bardzo, bardzo ryzykownych do mówienia o tym, to wtedy raczej włączam tą czwartą ścianę. Gdzieś tak przynajmniej w głowie, prawda? No bo to jest jednak trochę obnażanie się emocjonalnie przed naprawdę dużą grupą ludzi, prawda? No nie wiem, zawsze jakoś, przynajmniej będąc na scenie, próbuję to kontrolować właśnie w ten sposób.
Masz adeptów aktorstwa, młodych ludzi, którzy chcą dostać się do szkoły teatralnej. Oni cię wypytują, jak to zrobić, jak to zrobić, jak być wielkim aktorem. Co im mówisz?
Działajcie, próbujcie, nie ustępujcie. No i zawsze, żeby byli dobrze przygotowani do tych egzaminów. Wiadomo, że egzaminy do szkoły teatralnej, no to w wielu kręgach mówi się, że jest to loteria. Trzeba po prostu wyjść i pokazać siebie, jakim się jest, a wtedy komisja już podejmuje decyzję, że czy akurat w tym roku chcemy mieć taką osobę, bo jest nam potrzebna do tego, a może z tego coś będzie. Wiadomo, mhm. Też egzaminy, ja nie wiem, bo teraz się to pozmieniało i tam są pierwsze etapy, przynajmniej jeszcze w zeszłym roku, chyba czy dwa lata temu tak było, że pierwsze etapy były wysyłaniem self-tape'ów. To też przy pandemii się wydarzyło. Ale no ja też zawsze sam się dostałem za trzecim razem. I no też zdaję sobie sprawę, że jakby percepcja też komisji, trzeba też zrozumieć też tą drugą stronę, że oni też mają swoją wytrzymałość, a coraz więcej nas zdaje. I wysłuchiwanie 300 osób dziennie, które każdy przychodzi i jest taką mocną dawką osobowości, każdy z tych 300 na dzień, no to wiadomo, że gdzieś w każdym roku może zdarzyć się, że komuś coś umknie, dlatego ja zawsze młodzieży powtarzam, że na pierwszym razie nie ma co rezygnować, to trzeba pchać dalej i pielęgnować.
Łatwo jest aktorowi być sobą, czy łatwiej nałożyć maskę?
Łatwiej sobie być aktorem niż aktorowi sobą, chyba. I tego bym się trzymał, że dobrze mi przychodzić do tego miejsca, wychodzić na scenę i z niego wracać, a potem już mieć, prawda, żeby, bo też nie trafiło tu na osobę, która jest, żyje sztuką cały czas i wraca do domu, ogląda teatry telewizji, czyta wszystkie sztuki dramatyczne, które wychodziły, jest bibliofilem. Nie. Właśnie może dlatego ja sobie z tym radzę, bo zawsze uciekam w rzeczy, które gdzieś potrafią zająć mój czas i moją głowę w ten sposób, że nie funkcjonuje w tym takim psychicznym mainstreamie teatr, sztuka.
Czyli szukasz takiej harmonii, tak?
Staram się. Póki co mam nadzieję, że mi wychodzi.
Ale trudno o harmonię w takim świecie, gdzie pracuje się cały czas. Właściwie tylko poniedziałek, ten, który wszystkim ludziom, zazwyczaj, tak przynajmniej w memach to funkcjonuje, jest tym strasznym dniem, kiedy trzeba iść do pracy, ty masz wtedy wolne, ale poza tym pracujesz.
Ale to nie jest tak kolorowo, ponieważ w niedzielę, załóżmy, albo w sobotę, przyjmijmy to w sobotę, mamy weekend, wiadomo, weekend, czas odpoczynku, czas relaksu, czas niemyślenia o pracy. No i teraz się zaczyna. Piątek, sobota. Idziemy? Nie idziemy, bo ja rano mam próbę w sobotę, a w niedzielę mam próby z młodzieżą, mam wieczorem spektakl. Mówię, niedziela, to wyjdźmy w niedzielę. W niedzielę to jak my kończymy spektakl, to większość restauracji albo już ma zamkniętą kuchnię, albo już nie usiądziemy, a większość naszych przyjaciół z poza branży teatralnej na poniedziałek ma już, że tak powiem, umówioną pracę od 8 rano. Czy od którejś tamkolwiek godziny. Więc raczej niedziela jest dla nas też takim mało komfortowym dniem dla zderzenia po prostu ze światem normalnym. Takim normalnym, nie wiem jak to powiedzieć. No z takim światem, który
wydawać by się mogło,
że jest
jakiś normalny.
Jest jakiś normalny. No tak, no bo mamy te weekendy praktycznie jakby czy ktokolwiek z nas, kto by nie grał, to teatr w weekendy normalnie funkcjonuje, prawda? I ten poniedziałek zostaje, w którym jest ten dzień, w którym trzeba wszystko pozałatwiać, wszystko co urzędowe, wszystko co nieurzędowe, a tu, a tam, a to. No i nagle tego poniedziałku po prostu zaczyna brakować. A tu już jest nagle wtorek.
Z tego co mówisz, ciągłe próby, spektakle, praca w serialach. Kiedy znaleźć taką równowagę między życiem osobistym a zawodowym? Jest szansa na to?
Jest. Jest. Wiadomo, że jest czas, w którym praktycznie nie ma na to czasu, żeby pomyśleć o czymś innym, bo jest mocna intensywność pracy. No ale przychodzi w końcu taki moment, w którym mamy tę chwilę taką, żeby odetchnąć, gdzieś się zresetować psychicznie. No tak, to trzeba, my akurat jesteśmy chyba w sytuacji, w której musimy tę chwilę właśnie takiego, tej oazy, świętego spokoju tak maksymalnie wykorzystywać.
Łapać jak motyle.
Tak, tak, każda godzina. No wiesz, te 4 godziny nasz system pracy, 10, 14, 18, 22 w ciągu tygodnia jest taki, że tak powiem, no mocno specyficzny, dlatego że będąc jeszcze młodym człowiekiem, to ja widziałem, jak moi rodzice pracują. Rodzice pracowali w tych godzinach 8, 7, 15, ojciec w szkole, to różnie, ale raczej do, maksymalnie do 15. I nagle te 4 godziny, które mamy przerwy, to tak ani usiąść, ani załatwić.
Może
ani,
zjeść.
Ani no zjeść, chwilę usiąść. Ale wiem, jak to jest, że jak się usiądzie i chwilę zje, to już tak się później lekko nie chce. A to się musi zachcieć. I dlatego mówiłem ci o tej trudności, że czasami trzeba po prostu przyjść na tą 18 i wiemy, że jesteśmy po takich 4 godzinkach, w których gdzieś się zresetowaliśmy, a tu nagle mamy świadomość tego, że zaraz wskoczymy na wysokie obroty i bardzo głęboko. Więc no, jest czasami takie, że człowiek się broni, mówi tym, a to dzisiaj. No ale jednak, nie wiem, wchodzi do garderoby i to wszystko znika. Można mówić, że się bardzo nie chce, ale w momencie przekroczenia drzwi przestaje o tym mówić.
Czy to działa też w innych miejscach? Czy to ten teatr właśnie?
Nie wiem, jak jest w innych miejscach, ale w tym teatrze na pewno. Mhm. Tu w momencie wejścia z kulisy na scenę, to co by się nie działo, to ten po prostu człowiek na tej scenie dostaje niebywałej energii. Z kosmosu. Nie wiem, skąd to się bierze.
Bardzo wysokie C. Z czym to można porównać? Te emocje na scenie.
Wow. Wow. To nie ma porównania. To nie ma porównania. W życiu codziennym nie przypominam sobie, żebym tak emocjami sobie pozwalał, że tak powiem, pracować. Nigdy człowiek do tego nie podchodził. Jakby w domu też nie przepracowuje emocji, tylko gdzieś sobie stwarzam ich obraz i dopiero na scenie staram się w nie wchodzić. Nie, w domu nie chciałbym narażać resztę, żeby też to widzieli. Dlatego zawsze to miejsce jest na scenie.
Przefiltrowujesz te emocje przez siebie, przez swoje doświadczenia, przez swoje odczucia?
Pewnie i przez wyobrażenie na ten temat. Wiele jest przecież postaci i ról do grania, które są zupełnie oddalone od nas. I jakby są zupełnie innymi ludźmi, więc musimy gdzieś sobie poszukać czegoś z naszych doświadczeń, ale też z takiego obserwowania, podglądactwa. No bo też gdzieś na tym ten zawód polega, że się trochę cały czas obserwuje, gdzieś czerpie inspirację z czegoś. Więc tak, gdzieś takie przetwarzanie tego wszystkiego, tych obrazów, myśli, wiadomości, informacji i zbieranie tego jakby w jeden zbiór zadań, to nam tworzy chyba postać. I przepuszczanie tego przez jakby swoje ciało, które jest naszym instrumentem.
Jak w sobie stworzyć taką pokorę, by być takim plastycznym w rękach reżysera?
Skąd wziąć pokorę? Nie wiem. Ja pokorę wziąłem chyba jeszcze z... No, jeszcze z czasów po prostu... trenowania, no tam każdy sport też uczy pokory, prawda? Więc jakby raczej nie miałem z tym większych problemów, ale to fakt. Czasem nie jest lekko.
No właśnie, są takie wyobrażenia na temat was, aktorów, że jesteście niezniszczalni, że jesteście gwiazdorami, że macie twardą skórę. Przecież wielu z was to wrażliwcy.
To pewnie. Pewnie, że tak. Wiele osób nie widzi w nas przecież na scenie tego, co się w nas dzieje, prawda? Wiele osób wchodzi z bagażem tak ciężkim dnia, bądź tego, co się wydarzy, bądź w ogóle. Że na scenie tego nie widzimy, prawda? Tak samo jak zbliża się okres premierowy i zaczynają się próby dłuższe, krótsze, ale no jesteśmy naprawdę już bardzo zmęczeni. I to, że my pracujemy, że jesteśmy już, tak powiem, na skraju, co widać po prostu, no to swoje robi, prawda, odwodnienie. Człowiek widzi po skórze, że to już nie jest to. I często zdarza się tak, że wpadamy do teatru i no ja wiem po sobie czasami, wyglądam jak 7 nieszczęść, ale cuda make-upu, wchodzimy i jakby nie widzimy nic, prawda, naszego zmęczenia, tego, że naprawdę jesteśmy czy chorzy, bo tu też się zdarzają, przecież barwy takie na twarzach się malują. Ile razy człowiek gra ze wszystkim. Ze wszystkim. Tak, no tak na dobrą sprawę, co mogło się przydarzyć chorobowego, takiego, co przechodziło, to było. Jakby nie unikniemy angin, zapalenia skrzeli i takich chorób, które się gdzieś zdarzają, tych wirusowych, takich popularnych, bo zawsze się gdzieś zarazimy. No ale trzeba sobie radzić. No nie można pokazać, że przynajmniej ja sobie nie pozwalam raczej na to, żeby pokazać, że jest się chorym. Bądź w innej dyspozycji, słabszej, lepszej, ponieważ coś się wydarzyło. No nie no, scena tu jest i teraz. Widz chce oglądać to, na co jest przygotowany, że przyjdzie. No i nie ma, że jest forma słabsza, forma lepsza. To jest tak jak w bieganiu. Jak żeby się nie męczyć na długim dystansie, to trzeba sobie obrać swój własny rytm. A nie, że z górki zbiegać szybciej, a pod górkę wolniej. Jak się wytworzy jeden rytm, to wtedy może to jest ta pokora.
I znowu pojawia się sport.
Znowu.
Nie u wszystkich aktorów ten sport niestety to funkcjonuje.
Czyli jednak to ta podświadomość gdzieś jednak dalej jest.
To dobrze, bo to jest znakomity środek do radzenia sobie choćby ze stresem, z presją, do rozładowania różnych emocji. Bo mówiąc o zagrożeniach tego zawodu, wspólnych zawodów, dziennikarza, lekarza i innych, możemy powiedzieć, że właśnie czasami używki rozładowują po spektaklu czy w trudnych momentach, ale to nie dotyczy tylko aktorów, ale w związku z tym, że...
To jest najprostsza ucieczka, prawda? Najprostsza ucieczka i taka chyba najszybsza, że ale o używkach to można mówić wiele i wiele. Wiele profesji ma do tego jakby... No, ryzyko zawodowe, że gdzieś to siedzi, bo nie wiem, czy kiedyś przypadkiem nie padało jakieś takiego typu hasła, że nie wiem tylko, czy artyści, czy aktorzy, że są grupy zawodowe, które są jakby narażone, że w ogóle popadanie w używki jest prawdopodobne.
Mhm. Mówią wam coś takiego w szkole aktorskiej? Nie? Ja jestem wdzięczna i zawsze będę powtarzać, wdzięczna panu Wiktorowi Legowiczowi, który w Trójce powiedział nam jeszcze wtedy studentom gdzieś tam praktykującym na korytarzach Trójki: uważajcie, dzieci, uważajcie, tu jest, nie mówił może Trójce, tu jest w tym zawodzie dużo alkoholików. Uważajcie z alkoholem. Gdzieś to z tyłu głowy pozostało na szczęście, bo rzeczywiście jest to najprostszy sposób na rozwiązanie emocji.
Ale też chyba niekoniecznie, prawda? No bo jakby... załóżmy, jeżeli rozładowania emocji, no to nie wiem, czy są używki, które jakby rozładowują tak stricte, a przy
ale ten
okazji
alkohol jest dostępny.
No właśnie alkohol chciałem uniknąć, bo to jest chyba właśnie tu bym podał raczej przykład efektu ubocznego, że tu jakby rozchwianie emocjonalne, nie chcę się też wypowiadać, bo nie jestem jakimś ekspertem w tej dziedzinie, tylko tyle, co przez kilka lat widzę i widziałem, no to to raczej jest słaby pomysł. Prawda? Że teatr jest na tyle emocjonalny, że nam, no ale i reszta. Mm-hmm. Ale alkohol jest taki rozchwytany, nie wiem, no, przynajmniej po sobie uważam, że jest taki chyba na emocjonalność, to nie wiem, czy dobry, na wyciszenie.
Mm-hmm. Potrafi rozchwiać, tak?
Znaczy, nie powiem, no bardzo, bardzo przyjemnie jest przyjść po spektaklu i napić się zimnego z przeproszeniem piwa, ale no...
Łatwo też jest dojść do momentu, kiedy stanie się nawykiem.
Nawykiem, nie nawykiem. No ja akurat mój organizm alkoholu za długo by nie wytrzymał. Także o tyle dobrze. O tyle dobrze.
Organizm sportowca.
Tak. No ale też właśnie przygody z młodości. No także żołądek jest delikatny, nazwijmy to.
Żołądek strzeże serca i głowy. No właśnie, wracając do tych emocji. Alkohol nie jest dobry w emocjach, bo trzeba tych emocji dotknąć, tak? Nie odcinać się od nich, tylko dotknąć, zmierzyć się z nimi, zajrzeć w te różne zakamarki, jak w psychoterapii.
No, jestem bardzo ciekaw, co by właśnie powiedział psycholog bądź psychoterapeuta na ten temat. Bo dotykanie siebie głęboko, wydaje mi się, że no w ogóle coraz to kolejny porównuje to, że to jest bardzo indywidualna sprawa i trochę chyba tak jest, że my tu mamy mnóstwo rzeczy, które są stricte bardzo takie przynależne tylko do danej jednej osoby, ponieważ no u nas w teatrze przynajmniej na cały zespół patrząc, to naprawdę każdy z nas jest inny. Zupełnie. I to jest chyba piękne w tym zawodzie, żeby nie było dwóch takich samych osób, tylko żeby właśnie każdy był na tyle indywiduum, które potrafi wnieść coś nowego, coś swojego do tego świata, nazwijmy to, teatralnego i filmowego.
Lubię ten teatr, lubię was oglądać, was jako zespół, bo bywały takie momenty, raz widziałam taki spektakl, kiedy ktoś gdzieś się rąbnął, inni się z niego śmiali. Mieliście wspólną zabawę z tego momentu. Piękne. Nie było tam jakiegoś napięcia właśnie, jakiegoś strofowania wzrokiem. Halo Elka, pomyliłaś się. Absolutnie nie dotyczy to żadnej Elżbiety, bo to mężczyzna akurat, ale to było piękne, to było też takie uwalniające dla nas widzów.
Ale oczywiście zauważ, że im, bo to też jest złudne, nie, że żeby nie było też tak, że my się świetnie bawimy na scenie, a widownia się nie bawi. Nie. Znaczy ta energia jest na tyle wymienna, że kiedy widz się świetnie bawi, to my się świetnie bawimy. I tak to chyba wygląda.
Wyczuwacie nasze emocje?
Oj, zupełnie. Waszą energię jak najbardziej. To jest przepływ energetyczny. Nie wiem. To po prostu jest. To po prostu wisi tam w tym takim miejscu, że my czujemy, że to jest. Zdarza się przecież tak, że mamy pełną widownię i mamy wrażenie, że nikt nas nie słucha, a przychodzi osób 50, 60 i no, jest taka atmosfera pełnego skupienia. No, jest to niebywałe. Jak potrafi się magia teatru wytworzyć też na poziomie widz, scena widz.
Ale musicie mieć wyostrzone zmysły intuicji, jeśli takie rzeczy wyczuwacie, bo tu jest cisza. A ta cisza jest inteligentna, wyczuwająca, ta cisza może być obojętna?
Może. Ale to się rzadko zdarza, że jest obojętna. Raczej No bo to nie jest, bo to jest też tak, że jakby to jest coś naprawdę dziwnego, w sensie dziwnego, coś magicznego, bo to normalnie, jeżeli będąc gdzieś, w jakimś miejscu, gdzie jest duża ilość ludzi, to stojąc i patrząc na ten tłum, jakby nie czuje człowiek nic. Zupełnie. Jakby nie jest w stanie wyciągnąć tego, no dobra, takie podstawowe rzeczy, typu okej, jest tu energetycznie, jest, jest to też w zależności od tego, na co ten tłum, nazwijmy to, czeka, prawda? Albo gdzie się znajduje. Ale w teatrze nagle się robi jakaś taka dziwna atmosfera. No jeżeli jest skupienie, to naprawdę my to czujemy. Nie wiem, na czym to polega. No, zaraz zacznę się plątać mocniej, bo próbuję znaleźć, ale nie potrafię. Nie potrafię znaleźć określenia na to i skąd to się bierze.
Tam jest nawet specyficzne powietrze. Zasycha w gardle, jak się siedzi na widowni. Człowiek potrzebuje...
Teatr ma tę magię, której no kino nie ma, prawda?
O tak.
Więc przede wszystkim też jesteśmy w stanie wybrać sobie perspektywę, z której oglądamy daną rzecz. Dlatego kiedyś miałem tak, jak byłem jeszcze młodziutkim człowiekiem, miałem tak, Boże, ludzie przychodzą po 5 razy na to samo. A tu się okazuje, że już wiem, dlaczego przychodzą 5 razy na to samo. Ponieważ my jesteśmy na scenie w stanie śledzić w danym momencie każdą postać, którą my sobie wybierzemy. Prawda? Kino nam coś już jednak sugeruje. Że mamy widzieć ten kadr, to na ten kadr mamy patrzeć. A co, jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, a co jest dookoła?
Nie przewiniemy.
Nie. Znaczy nie zobaczymy, bo już mamy tylko i wyłącznie to pokazane. A tu niech sobie postaci rozmawiają ze sobą, ale ja patrzę na tą, bo mnie ciekawi, co ona teraz sobie z tym zrobi.
Nie chodziłeś do na spektakle po 5 razy? Na inne przedstawienia?
Nie. 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 Aczkolwiek pamiętam, że... Ale to we Wrocławiu. To był pierwszy raz, kiedy wróciłem na ten spektakl jeszcze raz. I to była... Raz to była Smycz. Smycz to była w Teatrze Polskim. A drugie to był Przegląd Piosenki Aktorskiej i to wtedy był koncert, ale to koncert taki, spektakl muzyczny zrobiony z kapelą ze wsi Warszawa. O, to już jakiś słuszny czas temu było, ale tak, są rzeczy. Chociaż ja jestem zazwyczaj bardzo mocno krytyczny i staram się też nie owijać bawełnie, więc jeżeli coś jest niedobre, to raczej mówię, że to jest niedobre, chociaż często gęsto potem słyszę, że właśnie... Aż za bardzo jestem krytyczny w tym, że to może już nie jest fajne. Ale dlaczego? No jeżeli coś jest... A propos naszego oglądania telewizji, prawda? Mhm. No tam to ja potrafię naprawdę z siebie dużo wyrzucić, ale coś, co jest niedobre, mówię wprost, że jest niedobre. A coś, co jest wspaniałe, mówię, że jest wspaniałe.
Czyli to jest taki twój sposób. Przenosisz te emocje na te osoby, które występują w telewizji i gdzieś...
Gdzieś staram się, wiesz, poupychać w kąta te rzeczy, które jakby
na tych sportowców, którzy grają w piłkę, tak? Czy biegną?
Gdzieś to przerzucenie tych emocji faktycznie winną, przekucie energii w co innego.
Taki patent. No. A kto byś mógł powiedzieć, weź wyłącz ten telewizor, głupoty jakieś tam oglądasz.
No, to mogę zacząć krzyczeć. Ale krzyk mi pomaga, wiesz? Naprawdę, też jest coś takiego, że ja lubię się wykrzyczeć. No to też jest mało przyjemne w domu pewnie, ale lubię się wykrzyczeć. Nie? Że kiedy przychodzi taki czas gorszy, to jakby krzyk, bo ja mam też krótki ląd. Ja się szybko zapalam, ale bardzo szybko gasnę. Ale to jakby to pobudzenie sprawia mi to, że jakby jeżeli się bardzo na coś napompuję, to wystarczy taka igiełka i mi ten balonik schodzi, jest spokój, jest takie zupełnie, mnie to oczyszcza. Więc dla mnie też natężenie głosu i wykrzyczenie, może to jest ten sposób na radzenie sobie ze sobą.
O czym Wojciech Rusin marzy zawodowo? Czy ty bardziej jesteś tu i teraz? Nie analizujesz tego, co było, tego, co będzie?
Staram się czerpać to, co przyniesie tu i teraz.
Cieszyć się tym?
Tak, zdecydowanie.
Wdzięczność?
Jest wdzięczność. Oczywiście wiadomo, że zawsze moje serce w bardzo dużej części jest na Pomorzu, no ale to już po prostu moje rodzinne miasto Kwidzyn i tam sobie te wszystkie jeziora wokół i lasy i rzeka. Gdzieś mi powrót tam na tydzień ładuje mi tak baterie, że mam siły na następne ciężkie albo i nieciężkie, albo i przyjemne, ale wyzwania tutaj w teatrze.
To tego życzymy, zwłaszcza w okresie świątecznym.
No jej, woda, przyroda, oczywiście, jak najszybciej, żeby tylko już, że czekamy, aż się troszeczkę wyspokoi pogoda, unormuje.
A zawodowo? Są jakieś marzenia, ról?
Tej największej jeszcze przed sobą? Tak wydaje mi się. Tej największej jeszcze chyba nie zagrałem i mam ją przed sobą, tak mi się wydaje. A co dalej?
Nie zapeszamy. Nie zdradzamy.
Nie chcę, niech przynosi to, co ma przynieść. I będzie super. Najważniejsze, żeby robić to, co się robi jak najlepiej. No bo to nie chodzi o to, żeby być celebrity, nie? Tu chodzi o to... Możemy to wyciąć?
Nie możemy, bo jesteśmy na żywo.
Bo to nie chodzi o to, żeby być celebrity, tylko żeby po prostu być coraz lepszym, nie? Coraz lepszym aktorem, coraz bardziej sprawnym, świadomym. I tego bym chciał być po prostu z każdym dniem, z każdą rolą, z każdym rokiem być po prostu lepszym.
W jakich obszarach jeszcze chciałbyś odkrywać to aktorstwo?
O! To ciekawe. Nie wiem. Nie wiem. Wiesz, nie zastanawiałem się nigdy nad tym.
Przychodzi nowa rola, nowa przestrzeń i tam wchodzisz, tam odkrywasz.
Tak, tak. Każde zadanie jest czymś nowym. Mm-hmm. Jest zazwyczaj fajną przestrzenią do szukania.
A co w człowieku, w tych osobach, które uosabiasz na scenie i w ogóle w człowieku dla ciebie jest najbardziej interesujące?
Myślę, że każdy z nas lubi tak sobie pogmerać w sobie. I to takie gmeranie w sobie jest czasem naprawdę bardzo ciekawe, chociaż nigdy się nie interesowałem żadnymi socjotechnikami ani niczymkolwiek związanym z psychologią. To takie czasami drapanie, nawet z małym strupem, ale zaczyna to być przyjemne i to jest chyba takie najciekawsze. Chociaż jest też coś takiego jak to fakt. To było śmieszne, jak nasze postaci wpływają na nas. Jak robiliśmy ich czworo, to moja postać Fedycki, o, tu serdecznie zapraszam, ich czworo, mam nadzieję, że jeszcze będziemy to grać. Świetna komedia w reżyserii Pawła Lechnera.
Zapraszam.
Cudowne to jest. I dla nas do grania jest wielką frajdą. Ale tam była taka historia, że faktycznie Fedycki był taki, a że tu sobie weźmiemy ten gramofon na raty, a to sobie. I nagle, wiesz, poczułem w sobie jakiegoś na tyle lekko ducha, jakoś tak... że któregoś dnia poszedłem i właśnie kupiłem taki wielki telewizor na raty i później miałem takie, Boże, no ale tak jakoś, wiesz, nie wiem, co to był za impuls, ale skuteczny był to impuls, na pewno telewizor mam do dzisiaj.
Z kim przestajesz, takim się stajesz?
A już sporo dalej gramy, także no to jest...
Wpływają te role na życie. To teraz oczywiście w sposób humorystyczny to przedstawiłeś, ale jak najbardziej realny.
No pewnie, znaczy zdarzają się, myślę, że też i ekstremalne sytuacje, prawda, wpływania i odczuwania granej roli później w życiu, ale no tak, no ja akurat mam też szczęście, że póki co te postaci właśnie wypadają mi raczej na te zdarzenia zabawne, połączenie z zabawnymi postaciami niż te odpukać tragiczne.
Ale odkrywasz w tych rolach coś o człowieku, o tym, jak różni jesteśmy, jak wiele się na temat siebie nawzajem też możemy nauczyć?
Jasne. Jakby każdy też dramat jest, jeżeli jest dobrze napisany, to właśnie pokazuje wszelkiego rodzaju ludzkie relacje,
mechanizmy
osobowości, jak się dane osobowości w zderzeniu ze sobą zachowują, jakie są zachowania, co może się tam wydarzyć. Dlatego ja bardzo lubię czytać dramaty, dlatego że tam jest sama wyciągnięta dla mnie kwintesencja tego, co się dzieje między ludźmi. Prawda? I tak, no te relacje są trudne i człowiek odkrywa tak... No pstryk sobie teraz nie potrafię, bo tyle myśli zaczęło mi się kłębić i tyle sytuacji, które jakby scenicznie mogłyby być przykładami, że nie wiadomo, ciężko, który wybrać. Ale tak, to jest za każdym razem wszystko, co wydarza się między postaciami. Wiadomo, w rzeczach komediowych, wesołych jest to inaczej. U Szekspira, w Macbethach, Hamletach jest to zupełnie inaczej, prawda? Ale No, jest to niebywała obserwacja. Nawet kolegów obserwacja na scenie, jak przestają przypominać nam tych ludzi, których właśnie widzieliśmy na korytarzu, a są zupełnie kim innym, też jest, myślę, takie intrygujące. No mówię, to nasze podglądactwo, zaglądactwo, doglądanie jest gdzieś chyba wkomponowane w nas.
Dużo masz w sobie dystansu?
Staram się.
Przydatny?
Staram się, bardzo. Bardzo.
Daje ci to lekkość?
Lekkość, ale też... lubię właśnie... Może to jest faktycznie dzięki temu, że taki fajny kontakt z widzem. Prawda? Że jednak... No, przyszliśmy tutaj, więc to spotkanie jest najważniejsze między nami.
Potrafisz na scenie być również jakby obserwatorem, patrzeć na siebie, na to, jak grasz. Wiem, że to abstrakcyjne może pytanie.
Jest to, w ogóle to jest, wiesz, abstrakcja, bo to są jakby dwie rzeczy, które działają naraz. Jesteś postacią taką z krwi i kości, którą przepuszczoną przez siebie, ale z drugiej strony jakby... Ale to wiesz co, to jest chyba ten etap prób. Wydaje mi się, że to jest ten czas na dochodzenie do tego momentu, że już wtedy wypuszczamy tylko siebie, jakby przestajemy być gdzieś tymi takimi obserwatorami, analitykami, że gdzieś to jest na etapie prób, to takie dochodzenie, szukanie, że gdzieś to w tę stronę tam sobie wędruje.
Wyciosanie tej postaci, tak? Wyciosanie.
Dłuto i rzeźbimy.
Wykucie. Wojciech Rusin, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
I mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w tym studio, być może w większym gronie z
teraz
kolegami.
Teraz postaramy się tak to załatwić, żeby może nas więcej było.
Bardzo dziękuję. Monika Hemperek, Wojciech Rusin, dobranoc Państwu.
Dobranoc.